Państwa i naszym gościem jest Kasia Kuś, dietetyk, autorka strony Brzuchomechanika. Witaj serdecznie, Kasiu, pierwszy raz w nowym roku.
Witam Cię, Franku, witam wszystkich serdecznie i wszystkiego dobrego w nowym roku dla wszystkich.
No właśnie, wszystkiego dobrego to mało powiedziane, bo mamy trzeci dzień stycznia. Wielu z nas myśli o tych swoich postanowieniach noworocznych. One najczęściej dotyczą zrzucenia zbędnych kilogramów albo najzwyczajniej zmiany swoich nawyków żywieniowych. Więc zanim dojdziemy do tych dobrych nawyków żywieniowych, to chciałem zapytać o te złe, bo my często działamy według takich schematów, często nawet bez złych intencji, ale z przyzwyczajenia. Popełniamy szereg błędów od samego rana przez południe, po wieczór, często podjadając nawet i w nocy. Tak jak ty spotykasz się z pacjentami, rozmawiasz z ludźmi, to można stwierdzić, jakie my mamy i jakie my popełniamy najczęściej złe nawyki żywieniowe. Jest taka lista, która się powtarza od lat i my ciągle popełniamy te same błędy.
Obawiam się, że taka lista jest i faktycznie dotyczy ona wielu osób, może nie tylko w Polsce, ale my w Polsce też mamy swoje za uszami. Tak jak wspomniałeś, często działamy na tak zwanym autopilocie, czy działamy na podstawie zachowań, które przedstawiała nam nasza rodzina, nasze mamy, nasze babcie. Nieświadomie być może po prostu powielamy pewne nawyki i myślę, że kluczem do zmiany nawyków będzie tutaj po prostu większa świadomość. Więc już gdy poznamy, które nawyki niekoniecznie nam służą, jak moglibyśmy je zmienić, będzie nam po prostu łatwiej wdrażać te nowe.
To które są złe? Mama chciała dla nas źle, no to niemożliwe.
Mama niekoniecznie musiała mieć wiedzę na ten temat, na temat zdrowia, na takim poziomie, na jakim mamy ją teraz, prawda? Bo medycyna stale idzie do przodu, więc wiemy więcej zdecydowanie. Więc to chyba wynikało z tego, na pewno nie ze złej woli. Takie nawyki, które niekoniecznie nam służą, które niekoniecznie są dla nas przyjazne. Na pierwszym miejscu ja bym postawiła jednak za mało błonnika. Jemy przede wszystkim za mało warzyw. Oczywiście nie tylko warzywa są źródłem błonnika, ponieważ błonnik mamy i rozpuszczalny, i nierozpuszczalny, czyli to są i warzywa, i owoce, ale też na przykład kasze, czy płatki owsiane, chleb i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdy tak spojrzymy na taki przeciętny talerz, czy polski talerz, to tego błonnika jest tam za mało. Mówi się, że błonnika powinno być od 20 do 40 gramów dziennie. Gdyby każdy z nas spróbował sobie przeliczyć, wrzucić na przykład w jakąś aplikację, która potrafi wyliczyć nam błonnik z codziennego menu, no myślę, że niektórzy mogliby się troszkę przerazić nawet.
Że na przykład go w ogóle nie ma.
Że są minimalne ilości. Pewnie troszkę jest, ale jakieś minimalne ilości. Dlaczego ten błonnik jest tak nam bardzo, bardzo potrzebny? Chociażby dlatego, że jest to przede wszystkim wspaniała profilaktyka, czyli zapobiegamy chorobom cywilizacyjnym przede wszystkim, tak? Chorobom układu krążenia, cukrzycy, nowotworom. Jeżeli chodzi o to utratę wagi, o której wspomniałeś na początku, błonnik również wspomaga utratę wagi, nawet bez stosowania jakichś specjalnych katorżniczych diet. Dlatego jak najbardziej błonnik w różnej postaci, postawiłabym tutaj na zróżnicowane źródła błonnika, jest potrzebny. No i oczywiście nie mogę nie wspomnieć o mikrobiocie jelitowej, czyli naszych kochanych bakteriach. Błonnik jest im konieczny do tego, żeby bakterie się namnażały, a dzięki temu poprawiały nam nasze zdrowie i zdrowie jelit, no i oczywiście zdrowie całego organizmu. Więc taka pierwsza rzecz, no to błonnik. Więcej błonnika. Jak to zrobić?
No
najprościej dorzucić chociaż jedno warzywo do naszego talerza. Jeżeli chcemy zacząć od takich malutkich kroczków, to bym zaczęła właśnie od dołożenia do obiadu warzywa. I przez warzywo rozumiem przede wszystkim warzywa nieskrobiowe, warzywa zielone, które są jakby najbardziej nam potrzebne, warzywa, które nie są poddane jakiejś obróbce w stylu konserwowanie, czyli warzywa na przykład z octu, to
i
niekoniecznie
ten nasz
warzywo.
Ulubiony polski ogórek konserwowy.
Właśnie, może niekoniecznie tędy droga, ale na przykład garść sałaty, garść szpinaku, garść jarmużu, może nie każdy lubi, ale zachęcam. Każde inne warzywo również tutaj będzie na plus. To jest taki mały pierwszy krok, który łatwo możemy zrobić. Jeżeli już się przekonamy do tego warzywa do obiadu, dodajmy na przykład porcję błonnika na śniadanie. Spróbujmy płatków owsianych z jakimiś dodatkami na śniadanie. Świetna porcja błonnika.
Dobrze,
potem dalej już pójdzie.
Czyli nie tylko schabowy z ziemniakami i kapustą, jako warzywami oraz buraczkami ze słoika, które też się pojawiają jako tak zwane warzywa do obiadu. Ale dobrze, no to mamy warzywa. Co jeszcze?
Innym takim nawykiem, który dotyczy wielu osób i który myślę, że wynika z tego, że jest właśnie nieuświadomiony, jest podjadanie, czyli jedzenie w zasadzie przez cały dzień, od rana do późnego wieczora, czy czasem nawet jeszcze później niestety. Dlaczego podjadanie jest dla nas niekorzystne? Bo to jest chyba pytanie, które musimy sobie zadać, zanim spróbujemy ten nawyk porzucić. Podjadanie jest dla nas niekorzystne z tego względu, że hamuje nam aktywność takiego kompleksu mioelektrycznego. To jest taka aktywność elektromechaniczna mięśni gładkich przewodu pokarmowego. Brzmi to może strasznie, ale w skrócie mówiąc, jest to taka miotełka, która czyści nam jelita. Więc ona jest absolutnie nam potrzebna. Każdy ją ma, natomiast każdy może łatwo zaburzyć jej funkcjonowanie właśnie poprzez za częste posiłki. Co rozumiem poprzez za częste posiłki? No niestety tu muszę Państwa co niektórych zmartwić, bo za częste posiłki oznaczają posiłki częstsze niż jedzone co 3-4 godziny.
Czyli właściwie każdy z nas popełnia ten błąd. Już nie mówiąc o tym, że ma często ze sobą orzeszki, chipsy, tak. Paluszki, tu jabłuszko, tak. Czasem, żeby było zdrowiej, tak. Tu zjem banana i tak mniej więcej co półtorej godziny coś jem.
Tak, właśnie o to chodzi. Tutaj niestety nie ma podziału na zdrowe podjadanie i niezdrowe podjadanie.
Po prostu każde nie podjadamy.
Po prostu nie podjadajmy, tak. Jeżeli jelita nam nie wyczyszczą się dobrze, jeżeli ten kompleks mioelektryczny MMC nie zadziała, niestety prędzej czy później odczujemy to w postaci nieprzyjemnych objawów żołądkowo-jelitowych. Więc postarajmy się wydłużyć te przerwy między posiłkami, wytrzymać, zaczynać na przykład od 2,5 godzin bez jedzenia, ale też co ważne, bez picia napojów, które są z dodatkami. Czyli kawa czarna jest okej, ale kawa z mlekiem jest dla organizmu posiłkiem. Kawa z cukrem jest dla organizmu posiłkiem.
Ja już zjadłem dwa posiłki dzisiaj, a to były dwie kawy.
To wszystko są posiłki, więc w zasadzie musimy dobrze sobie te posiłki zaplanować i również napoje, ponieważ w zasadzie, jeżeli nawet utrzymujemy przerwę 3-godzinną, ale wpadnie ta kawka z mlekiem, cały kompleks MMC stopuje się i niestety potrzeba kolejnych 3 godzin, żeby on mógł funkcjonować. Jest to trudne, natomiast jest to do zrobienia. Ja tego dokonałam i ja zachęcam mnóstwo moich pacjentów i mam również bardzo dużo sygnałów od osób, którym to zaproponowałam, że już po paru dniach rozłożenia sobie posiłków co 3-4 godziny zaobserwowali naprawdę ogromne zmiany w funkcjonowaniu swojego brzuszka. Na plus,
co to oczywiście oznacza? Czują się lepiej po prostu, czy jak to jest?
Tak, po prostu brzuch jest płaski, nic się w nim nie przelewa, nie ma żadnych dziwnych odgłosów. Regularna toaleta, czyli układ pokarmowy, który funkcjonuje w porządku, tak, że tego nie odczuwamy, bo w zasadzie chyba o to wszystkim chodzi, żeby nic z układu pokarmowego nam nie przeszkadzało na tyle, że musimy.
Żeby on po prostu o sobie nie dawał nam znaku,
dokładnie
że,
tak.
Że jest nawet.
Dokładnie tak. Także to jest taka druga rzecz.
To mamy jeszcze trzecią. O.
Trzecia rzecz, tu bym postawiła na za mało wody. Za mało pijemy. Myślę przede wszystkim o wodzie, ale generalnie czasem jest tak, że nie każdy wodę lubi, więc nie pije też innych napojów, czy pije bardzo mało, czy na przykład uważa, że właśnie ta kawa z mlekiem jest jedna czy dwie dziennie i jest wystarczającą ilością wody i jest to odpowiednie nawodnienie. Niestety nie. I tu musimy pamiętać o tym, że woda to jest składnik wielu organów, mózgu, tak? Serca, nerek, krwi. Jeżeli nie będzie nawodnienia, to w tym momencie żadne procesy w naszym organizmie nie zajdą prawidłowo, czyli ani nie będziemy sprawni, że tak powiem, umysłowo, ani fizycznie, nie będziemy energiczni, nie będziemy się dobrze czuć. Nie mówiąc też o tym, że nasza cera, nasza skóra jest bardzo mocno zależna od tego, ile pijemy. Czyli im mniej pijemy, im mniej jesteśmy nawodnieni czy nawodnione, to nasza cera wygląda gorzej. Starzejemy się przedwcześnie, jeżeli nie pijemy wystarczającej ilości wody i możemy też przybierać na wadze. Nam się może wydawać, że to, co my odczuwamy, to jest głód, ale zwykle jednak pierwszą taką rzeczą jest brak nawodnienia.
No, ale często jest tak, że nie czujemy pragnienia i przez cały dzień też mało pijemy, bo najzwyczajniej tego nie potrzebujemy. I wtedy wydaje nam się, że organizm daje nam sygnał, że jednak tej wody nie potrzebuje.
Tak,
jest inaczej.
Tak, zdarza się tak. Gdy przestajemy pić, czy zmniejszamy tą ilość napojów w ciągu dnia, no to niestety nasz organizm też powolutku w jakiś tam sposób przestaje nam dawać sygnały na ten temat i wydaje się nam, że nie potrzebujemy pić. Natomiast jest to złudne. Potrzebujemy pić, potrzebujemy wypić mniej więcej 2 litry dziennie. Tak jak wspomniałam zeszłym razem, może to być więcej w zależności od tego, jakie są nasze ogólne warunki. Możemy też wspomnieć o takim pseudo, może nie pseudo, ale o takim teście diagnostycznym, który możemy wykonać sami w domu, ale uwaga, nie dla wrażliwych, czyli patrzymy w toalecie, jaki kolor ma nasz mocz. Jeżeli jest on żółty, ciemnożółty, to jest to oznaka, że być może już jesteśmy odwodnieni. Prawidłowy kolor moczu jest jasny, przejrzysty. Nie daj Boże, gdyby jeszcze był jakiś zapach nieprzyjemny, jest to też sygnał. Oczywiście inne przyczyny też mogą być, ale ten pierwszy sygnał to jest właśnie odwodnienie. Dlatego pijmy wodę, po pierwsze, pijmy też inne napoje. Jak tutaj o to zadbać? Warto powiązać sobie picie wody z jakimś innym nawykiem albo z inną czynnością, którą i tak codziennie robimy. Na przykład wstajemy rano. Zwykle raczej rano się budzimy i wstajemy, tak?
Zdarza się, tak.
Więc miejmy na przykład przy łóżku szklankę z wodą. Jeśli nie lubimy pić zimnej, niech to będzie pierwsza czynność po wstaniu. Idę do kuchni, piję szklankę wody. Jeżeli pracuję przy biurku, zawsze na biurku stoi kubek z wodą czy kubek z jakimś innym napojem, albo butelka, albo kubek termiczny, który będzie trzymał ciepłotę i przyjemnie będzie wypić taki ciepły napój. Jeżeli wstaję gdzieś od biurka, na przykład no idę chociażby do tej toalety, po powrocie z toalety sięgam po wodę.
Czyli tak naprawdę to, co powiedziałaś, i to dotyczy całości tych nawyków, to nie jest nic trudnego, to nie jest nic bolesnego, no bo co to za problem zjeść trochę więcej warzyw, co to jest za problem, by napić się wielokrotnie, regularnie wody, czy żeby nie jeść przez te 3 godziny. Za dużo to od nas nie wymaga, a jednak potrafi poprawić sporo.
Właśnie tak. Ja myślę, że tutaj każdy krok, nawet najmniejszy, który może nam się wydać, patrząc tak ogólnie, niezbyt sensowny, czy może nie przynoszący natychmiastowych korzyści, ale w długiej perspektywie, czy w takiej kumulacji tych wszystkich kroków, da nam niesamowite efekty. Więc proste kroczki, tak jak wspomniałeś, które możemy wdrożyć w zasadzie bez większego wysiłku, tak? Czyli sięgnę po coś w sklepie, obok tego mięsa położę na przykład marchewkę i sałatę, nie jest to duży wysiłek. Jeżeli będę tak robiła codziennie, przez miesiąc, przez pół roku, przez rok, efekty na pewno będą w postaci lepszego zdrowia, lepszego samopoczucia, lepszej energii.
Często bez diet i wyrzeczeń.
Bez diet i wyrzeczeń zdecydowanie, ponieważ zwykle takie podejście nie trwa długo, bo po prostu jesteśmy zbyt sfrustrowani, żeby to ciągnąć pół roku na przykład, czy dłużej. Natomiast metoda małych kroczków i kumulacji tych nawyków zwykle sprawdza się świetnie i może po prostu stać się naszym nowym, zdrowym stylem życia.
No i tego sobie życzymy. W takim razie w roku 2023 może uda się wytrwać w tych jakże nietrudnych postanowieniach. Kasia Kuś, dietetyk, autorka strony Brzucho Mechanika, była Państwa i naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i życzę wszystkim powodzenia.